komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej. Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny
Polskie Radio 1030 Chicago, Polskie Radio .com, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątki o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Kłaniam się. Dzień dobry.
I nasze dzisiejsze tematy, mamy 3 tematy, zaczniemy. Pierwszy dość aktualny, bo dotyczący wczorajszej wizyty i wystąpienia przewodniczącego Parlamentu Ukrainy w naszym polskim Sejmie, gdzie oczywiście nie brakło podziękowań dla Polski za wsparcie dla Ukrainy. Deklaracja w sprawie współpracy w kwestii poszukiwań i odnawiania miejsc pamięci w kontekście zbliżającej się 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. To chyba takie znamienne i najważniejsze też dla nas, dla Polaków, jeżeli chodzi o słowa z tej wizyty.
To było to, co to wystąpienie odróżniało od wystąpień pana prezydenta Zełenskiego i tak naprawdę poza tym to tam nic ważnego nie było, bo to jest taka jazda obowiązkowa, podziękowania dla Polaków, to już znamy, nic z tego nie wynika. Natomiast jeżeli chodzi o ten fragment wypowiedzi, no to obserwowałem dzisiaj komentarze w sieci się pojawiające i one były bardzo różne, dlatego że no ja zauważyłem to, że Panczuk był chyba pierwszym tej rangi politykiem ukraińskim po 24 lutego, który w ogóle powiedział słowo Wołyń. Przeszło mu przez gardło, bo prezydentowi Zełenskiemu nie przeszło do tej pory. I w tym sensie ta jego wypowiedź, łącznie z tym, co no można było odczytywać właśnie jako obietnicę rozpoczęcia, zezwolenia na ekshumację, rozpoczęcia akcji ekshumacji, ona była pewnego rodzaju nową jakością. No ale jak to jest z wypowiedziami? Była właśnie tylko wypowiedzią. I tutaj widziałem, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który bardzo pilnuje tych spraw pamięci ofiar ludobójstwa wołyńskiego, był oczywiście sceptyczny, pisząc, że no to są po raz kolejny tylko słowa. No i rzeczywiście tak jest. Mnie jest trochę trudno zaufać samym słowom. Chciałbym, żeby za nimi coś poszło, ale też umieszczam tę wypowiedź w kontekście całej awantury, którą wywołała no, pierwotnie wypowiedź Łukasza Jasiny, rzecznika polskiego MSZ, a w którą za chwilę później włączył się pan ambasador Ukrainy, pan Wasyl Zwarycz. I zastanawiam się, czy gdyby nie ta awantura wcześniejsza, to padłyby te słowa pana Romanczuka w polskim Sejmie, czy by nie padły? Czy to nie była jednak reakcja na dosyć powszechne oburzenie wpisem pana ambasadora Zwarycza, zresztą później skasowanym. Więc no ja w tych sprawach mówię, sprawdzam, czyli czekajmy na konkrety. A tu chcę przypomnieć, skoro już zacząłem mówić o wypowiedzi Łukasza Jasiny, to była wypowiedź w Onecie, wywiad przeprowadzała Magdalena Rigamonti. Tam Łukasz Jasina przypomniał, że do 11 lipca, czy właściwie przepraszam, to dziennikarka przypomniała, że do 11 lipca pozostało mało czasu, a Łukasz Jasina w zasadzie no niedwuznacznie zauważył, że czy poinformował, że nic w zasadzie do tej pory nie zostało przygotowane. No i wysłał też taki sygnał, to było również bardzo interesujące, że za te przygotowania w gruncie rzeczy odpowiada Kancelaria Prezydenta, a MSZ to jest tylko wykonawcą lub ewentualnie pobaga, natomiast nie jest tutaj siłą sprawczą, bo wszystko się rozgrywa właśnie na poziomie prezydentów. No, I tutaj też jest pytanie, na ile skutecznie się rozgrywa, bo jak byśmy posłuchali uważnie reakcji na wypowiedź Łukasza Jasiny, który zresztą zdaje się, że po tej wypowiedzi udał się na urlop, co również jest znaczące, no to tam nikt z MSZ-u go nie poparł. Bardzo szybko pojawiła się taka wypowiedź Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych, że nie należy szukać punktów spornych, a właściwie tuż przed wystąpieniem w Sejmie poprzedniego wieczoru w mediach z kolei wypowiadał się Marcin Przydacz, czyli szef biura polityki zagranicznej u prezydenta, który również właściwie dyskredytował tę wypowiedź Łukasza Jasiny, mówiąc, że tu nikt nie powinien pouczać ukraińskiego prezydenta, co ma robić. No więc to jest pytanie, jaka właściwie jest linia polskich władz, jeżeli by się okazało, że do 11 lipca uda się coś uzgodnić i to będzie moment, kiedy padnie taka zapowiedź, czy zobowiązanie, formalne zobowiązanie, bo to ważne, żeby to było formalne, a nie ogólne, do rozpoczęcia ekshumacji na całej Ukrainie, no to byłby już, to byłoby już jakieś osiągnięcie. To by wtedy można nazwać naprawdę istotnym postępem. Ale na razie mamy, jak powiedziałem, tylko słowa, nic więcej.
Przejdźmy w takim razie do naszego kolejnego tematu. Kolejny temat z tego tygodnia dotyczy Donalda Tuska, który oskarża wolne media, tak wszystkie nagłówki mówią w tym tygodniu, o tym, że Donald Tusk skrytykował wolne media w tym tygodniu, stwierdzając, że to właśnie media przyczyniły się między innymi do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że oczekuje od mediów krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Ja też widziałem w tę całą tutaj taką małą awanturę, między innymi Borys Budka się włączył, też rozmawiał z jedną dziennikarką w tym tygodniu. Pamiętam, widziałem tylko fragment tej rozmowy i Borys Budka też powtarzał to samo, co Donald Tusk, że tak, że owszem, patrzenie na opozycję tak, ale przede wszystkim na rządzących.
Te słowa Donalda Tuska niestety bardzo źle wróżą temu, co Koalicja Obywatelska chciałaby zrobić z mediami, chociaż można je interpretować na dwa sposoby. To znaczy, z jednej strony można je interpretować właśnie jako taki plan czy sygnał tego, jak Donald Tusk widzi media po wygranej opozycji. A ja też wielokrotnie zwracałem uwagę, że Koalicja Obywatelska nie przedstawiła żadnego planu na media publiczne do tej pory. Taki plan przedstawił naiwny czy nie naiwny, no to jest sprawa na inną rozmowę, ale przedstawił taki plan niedawno Szymon Hołownia, Polska 2050. Natomiast Koalicja Obywatelska, największa partia opozycyjna, jedyny plan jaki ma, no to jest rozwiązanie TVP Info i nic poza tym. No to jednak trochę mało. Jeżeli by wziąć jako wyznacznik czy sygnał tego, co chce zrobić Koalicja Obywatelska, tę wypowiedź Donalda Tuska, no to by znaczyło, że nastąpi tak zwany TKM, no termin sprzed wielu, wielu lat, ale pewnie niektórzy pamiętają, nie będę go tutaj rozszyfrowywał w całości, w każdym razie teraz my, prawda, że to będzie na tej zasadzie, czyli po prostu przejęcie wszystkiego i wszystkich metod działania, byleby naszych tam posadzić. Tak można było odczytywać tę wypowiedź, ale można też odczytywać ją tak, że Donald Tusk chce osiągnąć porozumienie, czy chce się po prostu przymilić do tych swoich wyborców, którzy są radykalni, a takie skrzydło radykalnych, antypisowskich wyborców zawsze było wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, było nawet dosyć duże. A też trzeba zauważyć, że retoryka samego Donalda Tuska od momentu jego powrotu, no może z wyjątkiem tam powiedzmy pierwszych kilku miesięcy jego obecności, ale potem zaczęła się znowu radykalizować i jednak no cały czas Koalicja Obywatelska jedzie po prostu na postawie wprost antypisowskiej. No to najprostszym wyrazem takiej antypisowskiej postawy, jeżeli chodzi o media, jest właśnie stwierdzenie, że a media to powinny pomagać nam, bo my jesteśmy dobrzy. I tam jeszcze padały takie oskarżenia pod adresem symetrystów, to w ogóle są najgorsi możliwi dziennikarze, to są symetryści właśnie z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, no bo jak to Borys Budka wyjaśniał, nie można stawiać znaku równości pomiędzy tymi, którzy bronią demokracji, a tymi, którzy demokrację atakują. No generalnie jest to dosyć pesymistyczne, bo pokazuje, że tak jak rządzący traktują media, zwłaszcza publiczne, jako swój folwark, to zdaje się, że dokładnie tak samo chcą go potraktować media publiczne politycy największej partii opozycyjnej.
To przejdźmy w takim razie, panie Łukaszu, do naszego ostatniego tematu dotyczącego naszego Sejmu i tego, co politycy PiS chcą zmienić. Dlatego, że mówi się o zmianach w Konstytucji. Tutaj mówi się przede wszystkim w tym tygodniu o temacie przejmowania majątków. Ja widziałem, że ten temat nie jest do końca jasny, bo jedna strona krzyczy, że tam nikt nie będzie przejmował majątków Polaków, że tylko chodzi o to, żeby właśnie coś poprawić, żeby te zamrożone majątki osób, czy to Rosjan, czy osób, które wspierają napaść rosyjską, żeby właśnie umożliwić dalsze przekazywanie, robienie coś z tym, bo są tylko zamrożone, a druga strona mówi, że nie, że to jest zamach na wolność i każdy może być pod to później podciągnięty i że jest to bardzo niebezpieczne.
No tutaj odsyłam naszych słuchaczy do mojego wideoblogu najnowszego na moim kanale YouTube'owym, gdzie dokładnie przeanalizowałem ten projekt zmian w Konstytucji. On ma zresztą dwie pozycje, bo druga pozycja to dotyczy wyjęcia spod tak zwanego progu ostrożnościowego 60% zadłużenia do PKB wydatków na obronność, co też by umożliwiło wrzucenie do tego worka wydatków na obronność ogromnej liczby różnego rodzaju wydatków, niekoniecznie związanych bezpośrednio z armią, ale to jest osobna sprawa. Natomiast to, jak sformułowano przepis, o którym tu mówimy, dotyczący przejmowania majątków, jest bardzo niebezpieczne i dziwię się posłom, również tym posłom opozycji, którzy mówią, a są tacy, że to właściwie nie jest kontrowersyjne. Jeżeli ktoś potrafi czytać przepisy prawne, to zrozumie, że tam zapisano możliwość przejmowania majątków każdego, nie tylko obywateli obcych państw, ale również obywateli polskich, wyłącznie na podstawie domniemania, że być może jakakolwiek część tego majątku może posłużyć do wspierania kraju agresora. No to tutaj już mamy naprawdę podejście takie jak z raportu mniejszości Filipa Dicka. Coś się kiedyś stanie i ktoś domniemuje w uprawnionych organach, ktoś domniemuje, że coś się może wydarzyć i tylko na podstawie tego domniemania przejmuje czyjś majątek. To jest nieprawdopodobnie niebezpieczna konstrukcja. Poza tym ten przepis jest tak sformułowany, że to wspieranie jakąkolwiek częścią majątku może być również interpretowane bardzo szeroko. I już mówiąc obrazowo, używając przykładu, można sobie wyobrazić, że chciano by uzasadnić przejęcie czyjegoś majątku tym, że ktoś na przykład ma zamiar dopiero, bo jeszcze tego nie zrobił, kupić coś produkcji rosyjskiej, cokolwiek. Nie to, że wpłaci pieniądze na rosyjską armię albo, nie wiem, przekaże swój majątek bezpośrednio na wspieranie rosyjskiej agresji. Wystarczy, że kupi rosyjski produkt, dlatego że jeżeli kupuje rosyjski produkt, no to przecież zarabia na tym rosyjska firma, a skoro rosyjska firma na tym zarabia, to podatki idą do rosyjskiego budżetu, a więc wspierają rosyjską agresję. Tak jest ten przepis zbudowany. Nie wiem, czy on został skonstruowany w ten sposób celowo, czy to jest po prostu skutek niekompetencji posłów, którzy go tworzyli i którzy nie byli w stanie zrozumieć, jakie skutki on może mieć. Ale wiem na pewno, że to jest niesamowicie niebezpieczne narzędzie i mam nadzieję, że ten przepis, ta zmiana w Konstytucji nie przejdzie. To znaczy szanse na to w ogóle są niewielkie, dlatego że to przypomnę słuchaczom, że żeby zmienić polską konstytucję, potrzeba 2/3 głosów w Sejmie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To jest co najmniej 307 głosów. Plus bezwzględna większość w Senacie, też przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. No to te 307 głosów to jest bardzo mało prawdopodobne, że zostanie zebranych, ale muszę powtórzyć, że jeśli czytam wypowiedzi posłów opozycji, którzy twierdzą, że tutaj nie ma nic kontrowersyjnego, no to naprawdę bardzo, ale to bardzo się dziwię i dochodzę do wniosku, że oni po prostu nie rozumieją, co czytają.
Albo nie czytają.
Albo nie czytają w ogóle. To jest również niestety możliwe.
Panie Łukaszu, dziękujemy serdecznie. Przypominamy naszym słuchaczom, że jeżeli ktoś chce sprawdzić nasze archiwalne programy, można to zrobić na naszej stronie polskieradio.com. Z tego miejsca również polecamy Twittera pana redaktora. Tam o wiele więcej spraw dotyczących polityki, przede wszystkim tej polskiej polityki, o której my tutaj co tydzień rozmawiamy. Panie Łukaszu, życzę miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Również miłego weekendu panu i wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej. Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.